Rozdział siódmy. Pierwsze szkolne półrocze. Lekcje rozpoczęły się dnia następnego. Silne, pamiętam, wrażenie wywarła na mnie nagła cisza, jaka zapanowała w klasie, gdy po śniadaniu drzwi się roztwarły i ukazała się w nich postać pana Creakle, podobna do ludożercy przyglądającego się swym więźniom. Pedal Tangay stał tuż za nim. Nie miał sposobności, by wrzasnąć w tej chwili „cicho!”, gdyż panowała największa, jak to już mówiłem, cisza. Usta pana Creakle poruszały się wprawdzie, lecz słyszeliśmy tylko głos Pedla. Rozpoczynamy nowe półrocze. Słyszeliście, nowe. Pamiętajcie, abyście się dobrze uczyli, bo zaczerpnąłem nowy zapas sił i nie cofnę się. O nie! Próżno byście się szorowali, nie zetrzecie znaków, jakie wam wypiszę na plecach. A teraz do roboty! Po tej przemowie i po wyjściu Pedla, pan Creakle, zbliżywszy się do mnie, oznajmił mi wygasłym głosem, że jeśli ja umiem kąsać, to on umie smagać. A pokazując mi swój kij, pytał, czy chciałbym dostać się na taki ząb. Zastąpić to z biedą może całe szeregi zębów, co? Może chciałbyś spróbować, co? Ząb za ząb, pytał. Za każdym słowem uderzał mnie. I wkrótce twarz moja zalana była łzami. Nie stanowiłem zresztą wyjątku, tylko że ode mnie zaczęła się egzekucja, której podległa większość uczniów. Zanim pan Creakle obszedł dookoła klasy i lekcje się rozpoczęły, wszyscyśmy mniej więcej szlochali. Do jakich zaś to doszło rozmiarów, pod koniec dnia obliczać nie chcę, bojąc się, aby mnie nie posądzano o przesadę. Wątpię, czy istniał kiedykolwiek człowiek, który spełniał zadanie swe z większym od pana Creakle zacięciem. Z zapałem zadowalającego apetyt smakosza rozdzielał razy pomiędzy powierzonych swej pieczy chłopców. Szczególniejszy zdawał się czuć ciąg do pucułowatych. Dopóty nie zaznał spokoju, dopóki ich nie ozdobił sińcami. Na moją niedolę byłem pucułowaty. Lecz dziś, gdy myślę o tym wszystkim, oburzam się zupełnie bezinteresownie. I tak, jak gdybym był świadkiem tylko, nie zaś ofiarą jego okrucieństw. Dziś wiem, że do zajmowanego przez się stanowiska wychowawcy nie więcej bydle to miało prawa, jak do posady lorda admirała lub głównodowodzącego armii. Na obu zaś, wyżej wymienionych stanowiskach, byłby może mniej szkodliwy niż na przez się zajmowanym. Jakże gardził on i pomiatał zastępem małych, słabych swych niewolników. Bez śmiechu wspomnieć dziś nie mogę wrażenia, jakie osobistość ta wywierała na nas. Widzę samego siebie w szkolnej ławie, wpatrzonego w bezsumienne to bożyszcze znęcające się nad swymi ofiarami. Widzę stojącego przed nim ucznia, wycierającego chustką do nosa ręce obrzmiałe od jego razów. Oczu nie mogłem oderwać od tyrana, miotany ciągłym strachem i obliczaniem, kiedy na mnie przyjdzie kolej na nieuniknioną kaźń. Widzę drobnych moich towarzyszy wpatrzonych w niego z podobnym wyrazem trwogi. Widzę okrutny grymas jego ust, gdy miał w ręku kajety. Spojrzenie, pod którym pochylaliśmy głowy, drżąc nad książkami, aby po chwili znów śledzić go wystraszonym wzrokiem. Nieszczęsny ten spośród nas, co pochwycony na lada jakiej omyłce, wywołany został z szeregów. Próżno w nieśmiałe i pokorne uderzał zapewnienia, że się będzie starał poprawić. Pan Creakle, zanim go bić poczynał, naigrawał się i natrząsał z niego, a my, jak złe psiaki, śmieliśmy się nikczemnie, choć dusze mieliśmy w piętach i pobladłe ze strachu twarze. Pamiętam jedno ciężkie, gorące letnie popołudnie. W klasie huczało tak, jak gdyby wszyscy uczniowie zmienili się w chrabąszcze. Obiad, po którym pozostało mi wspomnienie ciepłego, mięsnego tłuszczu, zjedliśmy przed godziną i głowa mi ciężyła. Upadałem z senności. Otwierając szeroko osowiałe oczy, wpatrywałem się w pana Creakle, poprawiającego kajety. Musiałem się zdrzemnąć. I nie spostrzegłem, jak się zbliżył do mnie. Zbudziła mnie dopiero bolesna i czerwona pręga na mych plecach. Nawet w godzinach wolnych od nauki, chociaż traciliśmy go z oczu, nie przestawał być obecny w naszych myślach. Okno, przy którym zwykł był obiadować, pozostawało otwarte i pociągało wzrok mój bezustannie. Gdy tylko ukazywała się w nim jego twarz, moja dziecinna twarzyczka nabierała pokornego i błagalnego wyrazu. Gdy się wychylił najśmielszy nawet z uczniów, z wyjątkiem jednego chyba Steerfortha, przerywał zabawę, kamieniejąc ze strachu. Pewnego razu Traddles, najnieszczęśliwszy pod słońcem chłopiec, rozbił piłką owo okno. Drżę na samo wspomnienie trwogi, jaka mnie wówczas ogarnęła, na myśl, czy nieszczęsna piłka nie dosięgła nietykalnej głowy naszego nauczyciela. Biedny Traddles. W obcisłym, jasno-niebieskim ubranku, z nogami i rękami podobnymi do salcesonów lub zwijanych naleśników, był najnieszczęśliwszy, lecz zarazem najweselszy z nas wszystkich. Bito go codziennie. Z wyjątkiem chyba jednego popołudnia w świąteczny poniedziałek, kiedy mu się tylko dostało parę uderzeń linią po ręku. Codziennie odgrażał się on, że się poskarży swemu wujowi, czego jednak nigdy nie czynił. Zwykle siedział czas jakiś z opartą o pulpit głową, po czym podnosił twarz, już uśmiechniętą, i zanim mu łzy oschły na rzęsach, rysował na tabliczce kościotrupy. Długo gubiłem się w domysłach nad owym szczególnym jego zamiłowaniem w tym właśnie kierunku. Posądzałem go o skłonność do ascetyzmu, umyślne przypominanie sobie o znikomości spraw doczesnych. Sądzę jednak, że na wybór rodzajów wpłynąć raczej musiały praktyczniejsze względy. Większa łatwość rysowania szkieletów niż ludzkich żywych postaci. Uczciwy był Traddles i honorowy. Dbały o solidarność koleżeńską, chociaż nieraz drogo to opłacał. Na przykład wówczas, gdy za nieprzystojne śmiechy Steerfortha, jego to, Traddlesa, wyprowadzono z kościoła. Widzę go idącego za pedlem, zawstydzonego, odprowadzonego surowym i wzgardliwym spojrzeniem zgromadzonych w kościele wiernych. Nie wydał istotnego winowajcy, chociaż nazajutrz z kilkugodzinnej kozy wyszedł zbolały i z całą armią szkieletów czerniejącą na kartkach łacińskiego słownika. Otrzymał jednak pewne zadośćuczynienie. Steerforth powiedział o nim, że nie jest skarżypytą, a nam wydało się to zasłużoną i wielce zaszczytną pochwałą. Co do mnie przynajmniej, chociaż byłem znacznie młodszy od Traddlesa i o wiele mniej odważny, gotów byłem wycierpieć niejedno, by zdobyć sobie tylko uznanie kolegów. Widok Steerfortha, postępującego w niedzielę na czele naszej grupy do kościoła pod rękę z panną Crickle, zachwycał mnie po prostu. Nie dlatego, żeby mi się panienka ta wydała tak ładna, jak nieprzymierzając Emilka, lub żebym w niej był choć trochę zakochany, lecz dlatego, że uważałem ją za wyrocznie, jeśli chodzi o maniery. I gdy Steerforth w białych spodenkach rozpinał parasol, by ją osłonić przed słońcem, czułem się pochlebiony stosunkami z tym skończonym galantem. I pewien byłem, że przedmiot jego uprzejmości nie może pozostawać dlań obojętny. Wprawdzie obaj nauczyciele, pan Sharp i pan Mel, wydawali mi się też skończonymi dżentelmenami. Daleko im jednak było do Steerfortha, jak gwiazdom do słońca. Otaczał mnie on zresztą ciągle swą troskliwą, istotnie opieką. Nikt z kolegów nie śmiał dokuczać mi. Nie mógł tylko widocznie mnie bronić, w każdym razie nie bronił mnie, przed surowością pana Crickle, który znęcał się nade mną. Wprawdzie, gdy się ze mną obchodzono zbyt już srogo, przyjaciel mój zapewniał wtedy, że nie wytrzymałbym tego bez poparcia jego przyjaźni, co mnie zawsze nieskończenie rozczulało. Co zaś do znęcania się nade mną pana Crickle, miało ono tę dobrą przynajmniej stronę, że osłaniającą mnie poniekąd od razu w tabliczkę zdjęto bezpowrotnie z mych pleców. Przypadkowa okoliczność zbliżyła mnie bardziej jeszcze do Steerfortha, zdwajając przyjaźń, z której byłem dumny i zadowolony, chociaż no, nie zawsze wychodziłem na niej dobrze. Raz rozmawiając z nim w czasie rekreacji, nadmieniłem, nie pamiętam już z jakiego powodu, o czymś czy o kimś podobnym do kogoś czy do czegoś z Peregrina Pickla. Nie odrzekł nic na razie, lecz wieczorem spytał mnie, czy posiadam tę książkę. Odpowiedziałem mu, że nie posiadam już jej, mówiąc przy tym, w jaki sposób zaznajomiłem się z tym oraz z innymi arcydziełami. A pamiętasz, coś czytał? Spytał. O, zapewne, odrzekłem. Pamięć mam dobrą i pamiętam wszystko doskonale. Wiesz co? Mówił. Musisz mi to wszystko opowiedzieć. Z wieczora długo nie mogę zasnąć, a z rana budzę się wcześniej od innych. Opowiesz mi tedy. Wszystko po kolei. Będzie to na kształt bajek z Tysiąca i jednej nocy. Pochlebiło mi to niezmiernie i tego jeszcze wieczora rozpoczęliśmy cykl opowieści. Jak na tych dowolnych przekładach wychodzili autorowie, nie wiem i niewiele mnie to obchodzi. Opowiadałem z zamiłowaniem, posiadałem też pewien dar słowa, a z tym zajść można daleko. Odwrotną stroną medalu było to, że nieraz byłem wieczorami senny i nie zawsze usposobiony do opowieści. Jednakże uważałem je za święty obowiązek. Za nic zresztą nie zawiódłbym ufności i oczekiwania przyjaciela. To też rano oczy mi się nieraz kleiły, gdy mnie mój sułtan, niby Szeherezadę, budził godzinę przed dzwonkiem, niecierpliwy dalszego ciągu opowieści. Lecz odrabiał za mnie trudniejsze zadania. Nie mogłem ostatecznie uskarżać się na taki stan rzeczy, chociaż muszę tu oddać sobie sprawiedliwość, że nie powodował mną interes. Kochałem Steerfortha. Uwielbiałem go. I w zadowoleniu przyjaciela dostateczną widziałem nagrodę mych trudów. Dziś jeszcze wszystkie te drobne szczegóły wspominam z bijącym sercem. Steerforth okazywał mi względy, które raz zwłaszcza nie wyszły na dobre Traddlesowi i innym. W kilka tygodni po przybyciu mym do szkoły nadszedł list. Ach, jaki poczciwy list od Peggotty. A przy tym paczka, placek, pomarańcze i dwie butelki słodkiego wina. Naturalnie skarby me złożyłem u nóg przyjaciela, prosząc go, aby się nimi raczył rozporządzić. No, rzekł. Schowamy wino, abyś miał czym zwilżać w nocy wyschłe opowiadaniem gardło. Zarumieniłem się, prosząc go skromnie, aby o tym nie myślał wcale. Zauważył, że bywam często ochrypły, skrzypiący, jak się wyraził, że zatem każda kropla wina poświęcona być musi na cel nam wiadomy. Stosownie do tego butelki zostały zamknięte w kuferku, a zawartość ich wydzielana mi była po trosze, w miarę potrzeby, przez mego przyjaciela. Czasem dla podwojenia działania wina wciskał doń sok pomarańczowy lub wlewał krople miętowego olejku. I chociaż to nie dodawało smaku i wątpię, czy zwłaszcza zażywane późno wieczorem i wcześnie rano posiadało szczególnie lecznicze właściwości, wdzięczny mu byłem za okazywaną mi przyjacielską troskliwość. Zdaje mi się, że przez miesiąc trwało opowiadanie Peregrina. Dalsze miesiące poświęciłem innym historiom. Przedmiot był niewyczerpany. A i wino też starczyło na długo. Biedny Traddles, bez śmiechu i łez zarazem wspomnieć go sobie nie mogę, śmiał się przy komicznych epizodach opowieści, a umierał ze strachu przy strasznych tak dalece, że mnie często zbijał z tropu. Utrzymywał, że mu zęby pomimo woli dzwonią na samą wzmiankę o rozbójnikach, których tak wiele otaczało Gila Blasa. I gdy przyszło do spotkania tego ostatniego ze zbójami w Madrycie, narobił tyle hałasu, że aż ściągnął uwagę pana Creakle, który nam drogo kazał opłacić nocne hałasy. Moje skłonności do marzycielstwa i romantyczności rozwijały się wśród tych nocnych pociemku opowiadanych historii, co mi też najpewniej nie wyszło na dobre. Lecz że się sława moja rozchodziła, a towarzysze, wśród których najmłodszy byłem wiekiem, okazywali mi coraz więcej szacunku i z wzrastającą słuchali uwagą, nie brakło mi zachęty. Zresztą w szkole, rządzonej przez bezmyślną tyranię, czy tyranem tym bywa nieuk czy uczony, niewiele zwykle bywa nauki. Sądzę, że towarzysze moi byli najzupełniejszymi nieukami. Zbyt wystraszonymi, bitymi, aby się mogli uczyć. Nic się dobrze nie wykonywa przy ciągłych troskach, umęczeniach i cierpieniach. Mnie podtrzymywała ambicja. Pomagał mi czasem Steerforth, a chociaż ani jedno, ani drugie nie zdołało osłonić mnie przed zasłużonymi i niezasłużonymi razami. Z czasem nawet w tej szkole udało mi się złapać jakie takie okruchy wiedzy. Najskuteczniej dopomagał mi w tym pan Mel, okazując szczególną i mile dotąd przeze mnie wspominaną serdeczność. Nie bez pewnej przykrości dostrzegałem już wówczas wzgardę, z jaką go traktował mój przyjaciel, który nie zaniedbywał żadnej okazji, by upokorzyć biednego nauczyciela i podburzyć przeciw niemu nowych uczniów. Bolało to mnie tym bardziej, że nie mając przed Steerforthem sekretów, opowiedziałem mu o tych dwóch ubogich kobietach, które odwiedziłem w towarzystwie nauczyciela i drżałem, czy Steerforth nie użyje zwierzeń mych jako broni przeciw panu Mel. Owego poranka, gdym jadł śniadanie w przytułku i usypiał przy dźwiękach fletu w cieniu pawich piór, na myśl by mnie ani nauczycielowi nigdy nie przyszło, że ta przypadkowa wizyta pociągnąć może następstwa poważnej w swoim rodzaju natury. Dnia pewnego choroba zatrzymała pana Creakle w prywatnym jego mieszkaniu, co naturalnie było powodem wielkiej radości w szkole. Lekcje szły nieosobliwie. Wesołość wygnała z klasy dyscyplinę, co znów zwabiało po kilkakroć nienawistnego pedla zapisującego imiona głównych przestępców. Lecz nawet i to nie wywierało dostatecznego wrażenia. Nadtośmy byli pewni razów i kar w dniach następnych, aby na myśl o nich temperować wybuchy wesołości swobodnej chwili. Była to sobota, zatem popołudnie mieliśmy wolne. Ponieważ bawiąc się w ogrodzie, mogliśmy przeszkadzać choremu, a pogoda nie sprzyjała przechadzce. Zamknięto nas w szkolnej izbie, dając jakieś łatwe do rozwiązania zadanie. Był to właśnie dzień, w którym pan Sharp udawał się do miasta dla ufryzowania peruki, a pan Mel, na którego barki spadały wtedy zwykle wszelkie obowiązki, pilnował chłopców. Gdyby cicha, łagodna postać nauczyciela porównana być mogła do buchaja lub niedźwiedzia, porównałbym nas, chłopców, do zgrai psów osaczających to zwierzę. Taka naraz zapanowała w szkolnej izbie wrzawa. Przypominam go sobie, siedzącego za pulpitem wśród piekielnej iście wrzawy z bolącą głową, opartą na ręku, daremnie usiłującego wywiązać się z zadania. Chłopcy, powstawszy z ławek, biegali po całej izbie, baraszkując po kątach, śmiejąc się, skacząc, śpiewając, krzycząc, tupiąc nogami, wyjąc dookoła niego, pokazując za jego plecami miny, figle, języki, wydrwiwając go, jego ubóstwo, podarte buty, znoszony surdut, jego matkę, zgoła wszystko i wszystkich będących z nim w jakimkolwiek związku. Ciszej! Zawołał, powstając nagle i uderzając książką o pulpit. Co to znaczy? Wytrzymać już doprawdy niepodobna. Oszaleć z tym można. Jak możecie być tak niesforni? Moją to właśnie książką uderzał o pulpit. Stojąc przed nim, spostrzegłem, jak się chłopcy uciszyli. Jedni w pół przerażeni, drudzy w pół zawstydzeni, inni zdziwieni. Miejsce Steerfortha było na samym końcu sali. Stał właśnie oparty o ścianę, z obu rękoma w kieszeniach, wpatrzony niedbale w nauczyciela, z ustami złożonymi jak do gwizdania. — Ciszej, panie Steerforth! — zawołał nauczyciel, dojrzawszy go. — Sam mi bądź cicho! — odrzekł Steerforth, czerwieniejąc. — Czy wiesz, do kogo mówisz? — Proszę usiąść na swoim miejscu! — ciągnął nauczyciel. — Sam siadaj i pilnuj, co do ciebie należy! — zawołał rozzłoszczony uczeń. Zachichotano. Tu i ówdzie przyklaśnięto, lecz bladość nauczyciela powstrzymała dalsze wybuchy niesforności. A nawet jeden z chłopaków, który poza jego plecami robił miny, zawstydził się i udał, że przyszedł prosić go o naprawienie pióra. — Jeśli sądzisz, Steerforth, zaczął pan Mel, opierając machinalnie rękę na mem ramieniu, że nie wiem, jakiej tu chcesz używać przewagi, lub że nie widziałem jakieś podburzał przeciw mnie chłopców, mylisz się bardzo. — Nie zadaję sobie wcale fatygi myśleć o panu — odrzekł wzgardliwie Steerforth. — Co zaś do tego, aby pozycja uprzywilejowanego, jaką tu zajmujesz — ciągnął drżącymi ustami nauczyciel — dawała ci prawo obrażać dżentelmena. — Kogo? — przerwał Steerforth. — Przepraszam, nie słyszałem, o jakim tu dżentelmenie mowa. Z ławki ktoś zawołał — cicho, to już zbyt niegodziwe. Był to Traddles, któremu nauczyciel też zabronił mieszać się w nieswoje rzeczy i kazał trzymać język za zębami. Sam zaś tak mówił. Obrażać i wydrwiwać cudzą niedolę kogoś, kto nigdy najmniejszej nam nie wyrządził krzywdy, to jest rzecz brzydka, nikczemna. Jesteś wystarczająco dorosły, żeby to zrozumieć. A teraz możesz stać lub usiąść, jak ci się podoba. Dalej, Copperfieldzie.
Stój, mały!
Zawołał, wychodząc z ławki Steerforth. Muszę raz panu powiedzieć, co o nim myślę. Nie dbam wcale o to, że mnie jakiś tam żebrak nazywa nikczemnym. Że pan jest żebrakiem, wszystkim przecież wiadomo. Lecz gdy ośmielasz się mnie ubliżać, sam jesteś nikczemny. Nie wiem, jakby się to wszystko skończyło i czy Steerford rzuciłby się na nauczyciela, czy nauczyciel na Steerforda, gdyż wszyscyśmy skamienieli. W szkolnej izbie stał pan Creakle. We własnej osobie. W towarzystwie nieodstępnego pedla. We drzwiach widać było głowy wystraszonych pani i panny Creakle. Pan Mel siedział nieruchomo na swym miejscu, oparty o pulpit, z twarzą ukrytą w dłoniach. Panie Mel, potrząsając go za ramię, zaczął Creakle szeptem tak wyraźnym, że tym razem Tangi nie czuł się zobowiązany powtarzać jego słów. Spodziewam się, panie Mel, że nie uniosłeś się zbytnio. Nie, panie, nie, upewniał nauczyciel, odkrywając twarz, potrząsając głową i zacierając ręce w zmieszaniu. Nie, panie, nie uniosłem się. Nie zapomniałem się. Byłbym jednak bardzo wdzięczny panu, panie Creakle, gdybyś mnie był ostrzegł przedtem, powstrzymał. Uchroniłoby to mnie od czegoś. Pan Creakle, nie spuszczając oka z nauczyciela, oparł się na ramieniu pedla, usiadł na stole i z wysokości spoglądając na nauczyciela, który wciąż zacierał ręce, zwrócił się do Steerforda. A teraz niech mi pan powie, co to wszystko znaczy. Zapytany milczał chwilę, spoglądając dumnie i z gniewem na swego przeciwnika. Widzę go jeszcze. Piękny był, dumny i jakże nędznie w porównaniu z nim wyglądał nauczyciel. Nie wiem, rzekł wreszcie, o jakich to przywilejach była mowa. Przywilejach, powtórzył zwracając powoli głowę pan Creakle. Kto mówił o przywilejach? Ten tam, rzekł Steerford. Proszę pana. Jak pan to rozumie? Spytał pan Creakle, zwracając się do nauczyciela z widocznym nieukontentowaniem. Rozumiem, odrzekł ów cicho, zupełnie tak, jak powiedziałem, a mianowicie, że uczeń nie powinien nadużywać wyjątkowego swego położenia, aby upokarzać i obrażać nauczyciela. Obrażać? No proszę. Zaczął pan Creakle, składając ręce na piersi i mrużąc oczy tak, że ich widać prawie nie było. No proszę. A pan, panie tam jakiś, czy nie zapominasz czasem o należnym mnie? Słyszysz? Mnie uszanowaniu, ośmielając się nadmieniać o przywilejach. Zapominasz chyba, że jestem tu pierwszą osobą, twoim chlebodawcą. Zapewne przyznaję, jąkał się nauczyciel, powinienem był panować nad sobą. Tak, przerwał Steerforth. Zarzucił mi, że jestem nikczemny, bom go nazwał żebrakiem. Ja także powstrzymałbym się, gdybym nie był zirytowany. Ale teraz gotów jestem wszelkie następstwa tego, co powiedział, przyjąć. Śmiałe to przemówienie olśniło mnie. Wywarło też wrażenie na nas wszystkich. Patrzyliśmy na Steerforda, choć żaden z nas nie śmiał ust otworzyć. Zdziwiony jestem, ciągnął pan Creakle. Chociaż szczerość twoja, chłopcze, niewątpliwie przynosi ci zaszczyt. Zdziwiony jestem, jak mogłeś podobnie nazwać kogoś, kto pobiera honoraria w Salem House. Steerford zaśmiał się. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, powtórzył pan Creakle. Spodziewałem się więcej po tobie, chłopcze. Jeżeli w oczach naszych pan Mel wyglądał nędznie i pokornie przy Steerforcie, z którego byłem dumny, to cóż dopiero mówić o panu Creakle? Niech odwoła, co powiedział, domagał się Steerford. Sam odwołaj, coś powiedział, odrzekł pan Creakle. Pierwszy zacząłeś. Jeśli sam nie jest żebrakiem, zaczął Steerford, najbliżsi jego krewni żebrzą, a to na jedno wychodzi. Mówiąc to, patrzył na mnie, gdy jednocześnie dłoń nauczyciela przesunęła się pieszczotliwie po moim ramieniu. Pełen wyrzutów sumienia wzniosłem oczy na pana Mel, który patrzył wprost na swojego przeciwnika. Jeśli pan, panie Creakle, mówił Steerforth, żądasz objaśnień, obowiązkiem moim jest dodać, że matka tego pana żyje z jałmużny w przytułku. Pan Mel, gładząc mnie po głowie i nie spuszczając oka z przeciwnika, szepnął tylko coś do siebie. Zdawało mi się, że tego mi się spodziewał. Marszcząc brwi, pan Creakle zwrócił się do nauczyciela z przesadną grzecznością. Słyszy pan, co tu o panu mówią. Niechże pan zaprzeczy i zgromi chłopca, jak na to zasłużył, wobec wszystkich tu zebranych. Słuchamy. Prawdę powiedział. Najzupełniejszą prawdę, wyrzekł nauczyciel wyraźnie wśród zaległej dokoła ciszy. Niechże pan z łaski swej ozwał się, wspierając się pod boki i wodząc po nas okiem pan Creakle, zaświadczyć tu raczy, żem o tym nigdy przedtem nie słyszał. Sądzę, że nie bezpośrednio. Co? Jak? Proszę powtórzyć. Przypuszczam, że moje smutne położenie wiadome było panu, że znane są mu warunki, w jakich... Boję się, jeśli już mamy mówić o tym, zasyczał pan Creakle, abyś pan i mojej szkoły nie brał za zakład dobroczynny. Możemy się rozstać, panie Mel. Im prędzej to nastąpi, tym lepiej. Najstosowniej zatem byłoby natychmiast, odrzekł powstając nauczyciel. Żegnam pana. I ja pana, panie Creakle. Chłopcy, bywajcie mi zdrowi. Mówiąc to, pan Mel, gładząc mnie ciągle po głowie, powiódł wzrokiem po całej szkolnej izbie i na widok Steerfortha dodał. Jamesie Steerforth, przyjmij ode mnie przy rozstaniu życzenie, abyś się rumienił za dzisiejszy postępek. Co do mnie, wolę cię mieć za swego wroga i przyjaźni twej nie życzyłbym nikomu, kto by mnie bliżej obchodził. Mówiąc to, raz jeszcze pogładził mnie pieszczotliwie, wyjął z szuflady swój flet, parę książek i zostawiając w niej klucz dla swego następcy, wyszedł ze szkolnej izby. Wówczas pan Creakle, tym razem już przez usta pedla, wygłosił szumną mowę, w której dziękował Steerforthowi za to, że wziął w obronę honor szkoły, po czym uściskał ręce mego przyjaciela, co wprawiło nas wszystkich w zachwyt. Dlaczego? Tego bym już wyjaśnić nie mógł. Ja także wirszowałem Steerforthowi powodzenia. Serce mi się jednak bardzo, bardzo ściskało. Tymczasem kij przełożonego spadł na plecy biednego Tomiego Traddlesa, który zamiast podzielać ogólną radość, odważył się popłakiwać w ukryciu, lecz rzewnie, z powodu wydalenia nauczyciela. Po dokonaniu tego ostatniego aktu najwyższej sprawiedliwości, pan Creakle poszedł do łóżka, czy tam skąd był, wyszedł. Pozostawieni sami sobie, wyglądaliśmy, pamiętam, jak nie swoi, co do mnie przynajmniej. To dręczony najokropniejszymi wyrzutami sumienia i oskarżając siebie jako sprawcę całego tego zajścia, rozpłakałbym się na dobre, gdyby nie wzgląd na przyjaciela, którego łzy moje mogłyby zdziwić, a może i obrazić. Przecież obraził się już na Traddlesa, wyrażając przy tym swe zadowolenie, że to się już raz wreszcie skończyło. Traddles, który przez cały czas siedział z głową wspartą na stole i miał już cały kajet porysowany kościotrupami, podniósł twarz i zdecydował, że mu wprawdzie nic do tego. Lecz z nauczycielem, bez wątpienia, postąpiono haniebnie. Kto temu winien, sam powiedz, płakso, spytał główny winowajca. Tyś winien, odparł Traddles. I w czymże to zawiniłem? Obraziłeś go i pozbawiłeś miejsca. Obraziłem? Powtórzył wzgardliwie Steerforth. Wyjdzie mu to najpewniej na dobre. Nie przypisuj mu własnych swych delikatnych uczuć. Co zaś do miejsca. Piękne mi miejsce, korzystne. Napiszę do domu, aby mu natychmiast posłali pieniężny zasiłek. Wprawiło to nas w zachwyt. Wiedzieliśmy, że matka przyjaciela mego była wdową bogatą i niczego nie odmawiała synowi. Porażka Traddlesa była zupełna. Steerforth triumfował, a nadto wmawiał w nas, że to, co zrobił, zrobił w interesie ogółu, narażając własną osobę. Gdy jednak wieczorem rozpocząłem codzienne opowiadanie, nieraz zdawało mi się, że słyszę flet byłego nauczyciela. Jęczał mi żałośnie w uszach, a gdy wreszcie Steerforth zasnął, długo jeszcze nie dawała mi zasnąć myśl, gdzie teraz się ten flet odzywać może. Zapomniałem jednak o tym prędko wobec swobody, z jaką Steerforth, nawet bez pomocy książek, zdawało mi się, że wszystko umie na pamięć, wziął się do tymczasowego zastąpienia nauczyciela. Prawdziwy następca pana Mel przybył wreszcie i został przedstawiony memu przyjacielowi na obiedzie u samego pana Creakle. Podobał mu się. Ten to co innego, mówił. Wierzyłem Steerforthowi na słowo. Co się tyczy mnie, to nowy nauczyciel nie zadawał sobie w tym wypadku najmniejszego trudu. W dalszym ciągu szkolnego półrocza jeden już tylko zaszedł wypadek, który dla wielu przyczyn utkwił mi w pamięci. Pewnego popołudnia, gdy korzystając z drzemki pana Creakle, oddawaliśmy się swobodniejszej zabawie, Pedel, wchodząc do klasy, zaanonsował grubym głosem: goście do Copperfielda! Zamienił już przedtem kilka słów z przełożonym co do osobistości przybyłych w odwiedziny i pokoju, do którego miały zostać wprowadzone. Mnie zaś, zaskoczonemu niezmiernie, kazano iść na górę i włożyć świeże ubranie. Rozkaz ten wypełniłem z bijącym sercem, lecz wchodząc do bawialnego pokoju, cofnąłem się od progu na samą myśl, że odwiedzającymi mogą być chyba pan lub panna Murdstone. A jeśli to będzie moja matka? W pierwszej chwili nie spostrzegłem nikogo. Przy samych drzwiach oparci stali Ham i pan Peggotty, wywijając kapeluszami na moje powitanie. Roześmiałem się nie tyle z istotnie zabawnego ich wyglądu, ile z prawdziwej radości, jaką mi sprawił ich widok. Długo nie mogłem się uspokoić, przechodząc od śmiechu do łez. Pan Peggotty, który zrazu nie otwierał ust, dawał znak bratankowi, aby ten mówił. Niech się panicz uspokoi, wyszczerzał jak zwykle zęby Ham. Ależ panicz urósł. Urosłem? Doprawdy? Mówiłem, ocierając łzy wywołane widokiem przyjaciół. Ależ panicz urósł, dziwił się Ham. Ależ urósł, powtarzał pan Peggotty. Śmieliśmy się wszyscy trzej, chociaż nowe groziło mi rozrzewnienie. A mama czy zdrowa? Spytałem. Mama i Peggotty. Najzupełniej, zapewniał pan Peggotty. Emilka? Pani Gummidge? Najzupełniej. Umilkliśmy. Skorzystał z tego pan Peggotty, aby dostać z kosza parę olbrzymich krabów i cały wór małych raczków. Wręczył wszystko to bratankowi, mówiąc: paniczowi smakowało to kiedyś, pamięta panicz, w naszej rybackiej chacie. Ugotowała to sama stara, to jest pani Gummidge ugotowała, własnoręcznie. Podziękowałem, a pan Peggotty, spostrzegłszy, że mu bratanek nie pomaga wymową i tylko uśmiecha się nad morskimi przysmakami, dodał: przybyliśmy na łodzi z Yarmouth do Gravesend. Wiatr mieliśmy pomyślny. Siostra, pisząc do mnie, wymieniła tę szkołę, żądając, abym będąc tu odwiedził koniecznie panicza i kłaniał się od niej i od wszystkich. Zaraz po moim powrocie Emilka napisze do siostry, żeśmy panicza widzieli. No i tak dalej, i tak dalej. Przeszła chwila, zanim zrozumieć zdołałem, co znaczyło owo i tak dalej, i tak dalej. Zrozumiawszy, podziękowałem z wylaniem poczciwemu rybakowi, po czym zacząłem rozpytywać go o Emilkę. Musiała urójść, zmienić się, odkąd zbierałem z nią razem muszle i kamyki na wybrzeżu. Tak, tak, niedługo, a będzie to już mała kobieta, odrzekł pan Peggotty. Niech go panicz spyta. Wskazał na bratanka, skłaniającego w najwyższym zadowoleniu głowę nad workiem raków. A jaka ładna, dorzucił. Jaka uczona, twierdził Ham. Jak pisze, litery czarne, wyraźne, od tak, z daleka widne. Poczciwy rybak z zapałem mówił o swej ulubienicy. Twarz jego wyrażała najwyższe zadowolenie, dumę i przywiązanie. Oczy połyskiwały wewnętrznym ogniem, a szeroka pierś podnosiła się lekko, swobodnie. Silne ręce zaciskały się z mocą i przekonaniem, a każde słowo podkreślał ruchem ramienia, które wydało mi się podobne do kowalskiego młota. Nie mniejszy był zapał bratanka i zajmujący temat rozmowy byłby zapewne niewyczerpany, gdyby nie nagłe zjawienie się Steerfortha. Wpadł do pokoju nucąc coś wesołego i dopiero spostrzegłszy mnie w towarzystwie dwóch nieznajomych, cofnął się wołając: przepraszam, nie wiedziałem, że cię tu zastanę. Nie w tym to istotnie pokoju przyjmowano zwykle przybywających w odwiedziny gości. Nie wiem sam, doprawdy, czy to chęć pochwalenia się przed panem Peggotty, takim jak Steerforth, przyjacielem, czy chęć wyjaśnienia przed tym ostatnim stosunków moich z rybakiem i jego synowcem, skłoniły mnie do odwołania cofającego się przyjaciela, jakże mi każdy szczegół głęboko wrył się w pamięć, mówiąc: nie uciekaj, Steerforth, proszę cię, nie uciekaj. Są to rybacy z Yarmouth. Dobrzy, kochani ludzie, bliscy krewni mojej niani. Odwiedzili mnie. Dobrze,
Wybornie! Zawołał Steerforth wracając. Miło mi ich poznać. Jak się macie, panowie?
Zachowanie jego było tak uprzejme, swobodne, bez cienia zbytecznej poufałości, że musiało wywierać czar nieopisany. Urok spoczywał w pięknej twarzy, wesołym, pogodnym uśmiechu, melodyjnym głosie, postawie zdrowej i energicznej i w czymś jeszcze, nieokreślonym, a nieprzepartym. W tej sile pociągającej, będącej własnością i tajemnicą niektórych wybranych. Urokowi temu mało kto mógł się oprzeć i nie dziw, że mu ulegli od razu moi goście. Na oścież otworzyli mu poczciwe serca. Niech pan, panie Peggotty, rzekłem, wysyłając do nas wiadomy list, poprosi, aby wspomniano w nim i o tym, że pan Steerforth niezrównanie dobry jest dla mnie. Nie wiem, co bym tu począł bez niego. Ach, głupstwa! Zawołał śmiejąc się mój przyjaciel. Zabawnie mówić o tym. A jeśli kiedy, ciągnąłem, pan Steerforth odwiedzi Norfolk lub Suffolk, przywiozę go najpewniej do Yarmouth w odwiedziny do pana. Nie uwierzysz, Steerforth, jaki dziwny jest ich dom. Wyobraź sobie, cały się mieści w jednej łodzi. Jak to, zrobione z łodzi? Zawołał wesoło mój przyjaciel. Przybytek godny żeglarza. Tak, panie, najzupełniej. Potakiwał oczarowany Ham. Masz pan słuszność, najzupełniejszą słuszność. Panicz Davy wie, że jestem nieodrodnym żeglarzem, tak jak i on. Wskazał na wuja, który nie mniej od chłopaka oczarowany, z mniejszą tylko skwapliwością połknął komplement. Kłaniając się i mnąc końce okalającej mu szyję chustki, dziękował skromnie. Wdzięczny nieskończenie. Wdzięczny jestem. Każdy, panie, czyni, co może. Spełniam po prostu swój obowiązek. Najlepsi to właśnie ludzie, którzy spełniają swój obowiązek, panie Peggotty. Rzekł Steerforth, który od razu pochwycił i zapamiętał nazwisko rybaka. Tak sądzę, istotnie, mówił ten ostatni. Dziękuję panu, jestem wdzięczny za jego uprzejmość dla nas. Prości jesteśmy ludzie, lecz szczerzy. Mam nadzieję, że mnie pan zrozumie. Zawsze gotowi do usług. Chata moja szczupła, ale na usługi. Jeśli by istotnie zechciał pan odwiedzić nas kiedyś z paniczem. Mówiąc to, zabierał się do wyjścia i za każdym słowem wracał się od drzwi i kłaniał. Bądźcie zdrowi. Obu paniczom życzę wszelkiej pomyślności. Ham wtórował. Pożegnaliśmy ich serdecznie. Przez cały wieczór brała mnie chętka opowiedzenia przyjacielowi o Emilce. Zbyt jednak byłem nieśmiały. Zresztą bałem się narazić na żarty. Pamiętam, że z pewną przykrością rozmyślałem nad udzieloną mi przez pana Peggotty wiadomością, jakoby tak urosła, iż była już niemal kobietą. Wierzyć mi się w to nie chciało i wmawiałem w siebie, że to żarty. Przyniesione przez gości mych przysmaki przenieśliśmy na górę. I wieczorem dnia tego odbyła się prawdziwa uczta. Biednemu Tradesowi wyszło to na złe. Rozchorował się bowiem w nocy. Lekarstwami, które by konia zabić mogły, opchany przez młodego Dempl, posiadającego pomiędzy kolegami lekarską wziętość, gdyż był synem lekarza, Traddles naraził się jeszcze nazajutrz za niewyjaśnienie przyczyny swej słabości na razy i dawkę 6 rozdziałów greckiej Biblii. Reszta tego szkolnego półrocza pozostała mi w pamięci jako ustawiczna troska i walka z otaczającymi nas warunkami istnienia. Zmiany pór roku, zimnych ranków, gdy trzeba było podnosić się z łóżek i bardzo zimnych wieczorów, gdyśmy kładli się do łóżek. Szkolnej sali słabo ogrzanej i zaledwie skąpym oświetlonej światłem, chłodu przejmującego nas dniami całymi jednym długim dreszczem, monotonii gotowanego i pieczonego na zmianę mięsa, skibek chleba skąpo pociąganych masłem, książek w porwanych okładkach, popękanych tablic łzami oblanych zeszytów, razów ponurych dni świątecznych, mdłych, tłustych pudingów, a wszystko to pogrążone w brudnej, atramentowej atmosferze. Pamiętam też, jak odległa z początku, że się niedościgłą zdawała, perspektywa wakacji zbliżała się pomału, stając się coraz wyraźniejszą. Liczyliśmy najpierw dzielące nas od upragnionej chwili miesiące, potem tygodnie i dni.
Pamiętam, jaki mnie strach ogarniał na samo przypuszczenie, że nie wezmą mnie może do domu, i radość, która mnie opanowała, gdy mnie Steerforth upewniał, że na pewno tam pojadę. Zapewnienie to wprawiło mnie w szał szczęścia i przyjaciel mój zmuszony był ostrzec mnie, że łamiąc sobie rękę lub nogę, wszystko zepsuje. Dzień upragniony zbliżał się szybko. Pojutrze, jutro, dziś. Natychmiast dyliżans odwiezie mnie do Yarmouth, a stamtąd tak już blisko do domu. W dyliżansie sen miałem przerywany gorączkowymi, niejasnymi wizjami, lecz za każdym przebudzeniem, spoglądając przez okno, przekonywałem się ze wzrastającą radością, żeśmy opuścili Salem House. Że wpadające mi w ucho dźwięki nie są razami wymierzanymi przez pana Crickle. Padały tym razem nie na plecy nieszczęsnego Traddlesa, lecz na grzbiety popędzanych przez woźnicę szkap pocztowych.